Mamy temat numer 2 na waszych kartkach, również jest to zaznaczone. Temat numer 2 to jest temat nowonarodzenie. Można powiedzieć, że to jest ten podstawowy, taki główny temat naszego zjazdu. Trzeci rozdział Ewangelii Jana, chciałbym, żebyśmy otworzyli. Trzeci rozdział Ewangelii Jana i przeczytamy kilka wersetów z tego rozdziału. Ewangelia Jana, rozdział 3, będziemy czytać od wersetu 3 po werset 8. Mówi Słowo Boże tutaj tak. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Temat naszego zjazdu brzmi na 3-4, uwaga, 3-4. Świetnie. Słuchajcie, który to jest werset z tego fragmentu trzeciego rozdziału? Który? Siódmy werset, druga część tego wersetu brzmi dosłownie: musicie się na nowo narodzić. Słuchajcie, to są słowa, które wypowiedział Pan Jezus. Zobaczmy, z jakim takim autorytetem, namaszczeniem i takim zdecydowaniem kieruje właśnie te słowa. Rozmawia z Nikodemem, co prawda, ale mówi o praktycznie każdym człowieku. Nie mówi Nikodemie, musisz się na nowo narodzić, ale Pan Jezus mówi, musicie się na nowo narodzić. Musicie się na nowo narodzić. Musimy się na nowo narodzić. I chciałbym, żebyśmy teraz ten czas wykorzystali tak naprawdę w skupieniu, bo powiem wam, że temat jest trudny. Temat jest trudny do, w moim odczuciu oczywiście, do przekazania, tak żeby na tym właśnie poziomie waszego zrozumienia, to może tylko Duch Święty właśnie sprawić i pobudzić wasze serca, żebyśmy mogli właściwie zinterpretować te słowa Pana Jezusa, co one oznaczają. Każdy z nas znajduje się w innej sytuacji i w trochę innym położeniu niż kolega czy koleżanka z ławki. Także to jest takie bardzo osobiste, takie bardzo indywidualne. I chciałem, żebyście tak bardzo osobiście, indywidualnie to Słowo Boże właśnie odbierali i traktowali. Chciałem na początek właśnie, abyśmy zastanowili się nad rzeczą, która jest, wydaje się, oczywista. Werset 6, może najpierw i od niego zacznijmy. Mówi Słowo Boże, że co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. I teraz tak, żeby nam było łatwiej zrozumieć te rzeczy duchowe, to najpierw skupimy się i postaramy się zrozumieć, to jest takie oczywiste, zaraz zobaczycie zresztą, co to znaczy narodzić się cieleśnie. Widzieliście kiedyś jakąś panią z takim brzuszkiem, która ma tam dzieciątko? Tak? Wszyscy widzieli? Okej. Okay. Słuchajcie, to dziecko jest żywe, prawda? Ono jeszcze nie wyszło z brzuszka mamy, ale wiemy, że ono tam żyje, prawda? Tak jest? Zgadza się czy nie? Tak? Tak jest, okej. Okay. No to żeby ono tam się znalazło, to musiało być poczęte. No to jest ten proces, który znacie, nie będziemy tutaj tym się zajmowali. Czyli było to zapłodnienie, powstało życie, zarodek, zaczął się rozwijać. Pojawiło się życie. To życie pojawiło się w łonie kobiety, w łonie matki. I przez około 9 miesięcy, czasem wcześniej trochę, czasem trochę dłużej, ale przyjmujemy, że przez te 9 miesięcy rozwija, potem nagle zaczyna się układać i chce wychodzić, prawda? No tak to już jest i tak mamy. I tak się w życiu każdego z nas zdarzyło, prawda? Gdyby tak nie było, no to nas by tutaj nie było. Gdyby któregoś dnia nie zachciało nam się po prostu wyjść już z tego brzuszka, odciąć tą pępowinę, odłączyć się i zacząć żyć swoim życiem. Zacząć oddychać swoimi płucami, zacząć jeść, smakować, wszystko oglądać, widzieć bezpośrednio, już nie za pośrednictwem mamy, odczuwać i poznawać ten świat, ale właśnie tak osobiście. I przyszedł ten moment. Słuchajcie, każdy z was, każdy z nas ma swoją datę urodzenia. Zgadza się? Tak? Tak jest? Datę, godzinę i miejsce. To są fakty. Tak mamy zapisane, macie tak zapisane w waszych legitymacjach, dowodach, paszportach, innych dokumentach. Macie tam wyraźnie wpisane urodzony tego dnia, tego miesiąca, tego roku w takiej czy w takiej miejscowości. Czyli narodziny fizyczne są, to jest nam dobrze znane, prawda? Tutaj co więcej już chyba potrzeby mówić nie ma, ale mówi Słowo Boże o tym, więc do tego w pewien sposób też chcę nawiązać. Dlatego mówi Słowo Boże, co się narodziło z ciała, jest ciałem. Czyli widzimy, urodził się człowiek, urodziło się dziecko i to dziecko po prostu jest fizycznie. Możemy je po prostu dotknąć, ono jest, ono istnieje. Ale Słowo Boże mówi w wersecie 6, co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Coś nam tutaj ciekawego pokazuje Słowo Boże w tej drugiej części. Tą pierwszą, tak jak wspomniałem, no jest nam łatwo zrozumieć, bo widzieliśmy, macie rodzeństwo, sami niejednokrotnie na pewno widzieliście po prostu, jak to się odbywa, jak to wszystko po prostu się dzieje. Ale tutaj chciałem teraz, żebyśmy przez chwilę zastanowili się nad tą sferą duchową. To, co my widzimy naszymi oczami, jak wy patrzycie na mnie, ja patrzę na was, to was widzę. Widzę jakie jesteście płci, niektórych dostrzegam, jaki ma kolor oczu, kolor włosów, wiecie, postawa taka. Możemy się w jakiś sposób opisać. To jest to, co widzą nasze oczy i to jest to coś to zewnętrznego. Możemy siebie dotknąć, wiemy, że jesteśmy tacy i tacy, ciepli, zimni i tak dalej. To jest wszystko to, co po prostu jest takie dla nas zauważalne, fizyczne. Ale Słowo Boże mówi nam, że nie tylko człowiek składa się z ciała tego, którego widzi. Myślicie, że coś tam jeszcze w środku mamy poza tymi organami różnymi, które nas utrzymują przy życiu? Jak wam się wydaje, powiedzcie. Mamy coś jeszcze w środku, czy nie? Co mamy? Proszę? No, przepraszam. Co mamy? Kości mamy, dobrze. Serce mamy. A mówię, oprócz tych organów. Duszę mamy, świetnie. I co jeszcze? I ducha. Duszę i ducha. Spotkaliście się kiedyś z takim stwierdzeniem, że człowiek składa się z trzech elementów? Spotkaliście się czy nie? Tak? Słuchajcie, pierwszy list do Tesaloniczan. Chciałem, żebyśmy to otworzyli. Miejsce Słowa Bożego. 5 rozdział, 23 werset pierwszego listu do Tesaloniczan. Bardzo ważna sprawa. Pierwszy list do Tesaloniczan, 1280 strona, 5 rozdział, werset 23. I czytamy tutaj takie słowa. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowo Boże pokazuje nam wyraźnie, że człowiek składa się z trzech elementów, z trzech takich substancji, nie wiem jakiego słowa tutaj użyć, ale jesteśmy złożeni z takich trzech elementów. To jest właśnie ciało, które każdy z nas widzi, potrafi je dotknąć i ono jest namacalne, materialne, ale jest właśnie coś takiego nienamacalnego, niematerialnego w każdym jednym człowieku i Słowo Boże mówi, że to jest dusza i że to jest duch. Chciałem, żebyśmy troszeczkę teraz się przez chwilę zastanowili, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Żebyśmy wiedzieli, co Słowo Boże nam mówi. O duszy na przykład, o funkcjach duszy. Co to jest dusza? Zetknęliście się kiedyś, tak jak mówicie, z tym stwierdzeniem, że człowiek posiada duszę, ale czym jest ta dusza? Ona jest czasem różnie interpretowana, czasem różnie jest rozumiana. Niektórzy twierdzą, że to jest swego rodzaju jakby takie sumienie, które jest w człowieku. Jest to pewien taki, ja bym powiedział, to jest pewien taki organ, nie wiem, element, który odpowiada w nas, w każdym człowieku za kontakt ze światem zewnętrznym. Wiecie, dusza się posługuje, ona zbiera informacje od świata zewnętrznego. To jest proste, zaraz to, co powiem, może na razie się wydaje skomplikowane, ale ile człowiek ma zmysłów, pamiętacie? Ile? Pięć zmysłów, spróbujemy wymienić. Dotyk. Węch. Czekajcie, dotyk, węch, słuch, smak i wzrok. Pięć zmysłów, o pięciu zmysłach jesteśmy poinformowani. Każdy z was posiada, prawda? Dotyk, słuch, węch, co tam jeszcze było, smak i wzrok. To są te zmysły, które posiadamy. I słuchajcie, każdy z tych zmysłów dostarcza jakąś informację dla naszego umysłu, tak? Kiedy ja patrzę na was, kiedy patrzymy na coś, to my zbieramy informacje o tym, co się znajduje wokół nas. Nasz wzrok to jest ten organ właśnie, który przetwarza to wszystko, co widzimy, obraz, na taki zrozumiały komunikat dla naszego umysłu. Dotyk, tak samo wiemy, potrafimy dotknąć i ocenić, czy coś jest zimne, gorące, szorstkie, gładkie, przyjemne w dotyku, nieprzyjemne. To wszystko po prostu zbieramy i jest to przetwarzane, te sygnały zewnętrzne. To jest dotyk, to mówiliście, węch, smak. To są te rzeczy, które czujemy, które potrafimy nazwać, które kiedyś spróbowaliśmy, zostały zapisane w naszej pamięci. Wiemy, że to tak smakuje, a coś smakuje inaczej. Wiemy, że to tak wygląda, to inaczej. Słyszymy po prostu, widzimy i tak dalej. Czyli są takie te pięć zmysłów, które trafiają do naszego wnętrza. Trafiają gdzieś do wnętrza. No i są przetwarzane. No i tak się przyjęło, tak się zwykło twierdzić, że właśnie to są takie elementy, które trafiają, jak gdyby można powiedzieć, do duszy człowieka. Że dusza jest takim właśnie elementem, który przetwarza i odbiera te wszystkie wrażenia, te elementy, te zmysły. One mają wpływ właśnie później na człowieka. Kiedy czytamy Słowo Boże, to tak dokładnie w wielu miejscach się potwierdza, że właśnie ta dusza została czymś, nie wiem, czasem zabrudzona, czasem czymś dotknięta, poruszona. Dusza to jest takie siedlisko, słuchajcie, właśnie takich emocji, wrażeń człowieka. Czasem się mówi, że ktoś ma duszę na przykład artysty. Spotkaliście się zapewne z takim stwierdzeniem. Czyli ma taką swego rodzaju szczególną jakąś wrażliwość na co. To jest takie właśnie, no brakuje mi tego słowa, jak określić tą właśnie duszę. Coś, co jest w nas. Ta cząstka taka po prostu niematerialna, ale jednocześnie taka, która no, odbiera te wszystkie bodźce, przetwarza na ten język zrozumiały dla naszego ciała. I dodam jeszcze jedną rzecz i za chwilę do tego nawiążę. I w tym rejonie duszy, w tym obszarze duszy podejmowane są też bardzo ważne decyzje. Podejmowane są bardzo ważne decyzje. Musimy sobie wyobrazić, może to będzie dla nas łatwiej, że dusza znajduje się jakby tak po środku, okay? Z jednej strony mamy ciało, które na nią oddziaływuje, a z drugiej strony mamy ducha. I mamy dwie takie siły, które zewnętrzne, można powiedzieć, działają na naszą duszę. I co to powoduje? Może parę zdań powiedzmy sobie jeszcze o duchu. Duch ludzki, nie mówię Duch Święty, ale duch, którego posiada każdy żyjący człowiek. Każdy z was, każdy z nas, każdy żyjący człowiek posiada w sobie nieśmiertelnego ducha. Ten duch naprawdę to jest właśnie coś, co pochodzi od Pana Boga, co Bóg dał człowiekowi i on został jakby przyodziany, ubrany w nasze ciało. Ale tak naprawdę duch znajduje się w człowieku. Wiecie, w momencie śmierci co się dzieje? Następuje rozdzielenie ducha i ciała. Ciało sobie zostaje w trumnie, zostaje zakopane gdzieś w grobie, a duch, który ma życie i nieśmiertelnym jest duchem właśnie, przechodzi do dyspozycji Boga. Przechodzi do Bożej dyspozycji i trafia w miejsce, w zależności od tego, jak człowiek życie swoje prowadził i jakich dokonywał wyboru. Albo trafia do dyspozycji Boga, albo do tego miejsca, które jest nazywane przez Słowo Boże piekłem. Także albo w jedno, albo w drugie miejsce właśnie trafia człowiek po śmierci. Oddziela się jego duch. Czytamy w Słowie Bożym nawet. Popularny jest taki zwrot, że człowiek mówi się, że wyzionął ducha, czyli uszło z niego życie. No ale ono tak nie odchodzi, wiecie, gdzieś sobie ciało zostaje i koniec. Nie, to jest tak naprawdę dopiero początek tego życia, tego co wieczne, w tym zupełnie już innym wymiarze. I co się dzieje takiego? Ducha każdy człowiek posiada. I ten duch, który ma świadomość tego, że jest stworzony przez Boga, umieszczony w tym ciele człowieka, on stara się człowiekowi do tej duszy wysyłać impulsy, które właśnie chcą skłonić człowieka do tego, żeby zaczął żyć dla Boga. I ten duch, on pragnie tego życia dla Boga. W każdym człowieku, w jakimś momencie życia, on się zaczyna po prostu odzywać, zaczyna się dopominać o to, żeby człowiek zaczął żyć dla Boga. Wiecie, duch, żeby się rozwijał, to jest potrzeba tego kontaktu z Bogiem. On ciągnie człowieka do tego właśnie, aby się człowiek modlił. On ciągnie nas do tego, abyśmy czytali Słowo Boże, abyśmy jak najwięcej przebywali w społeczności z Bogiem, w społecznościach, na zjazdach, nabożeństwach. Nasz duch tego pragnie, duch tego potrzebuje. I on naciska na naszą duszę, aby podjął człowiek decyzję. Przyjdź na modlitwę, poświęć swój czas na spotkanie z Bogiem. A ciało działa z drugiej strony. Ciało działa z drugiej strony i mówi, a po co ci to? Jesteś taki zmęczony, jesteś taka zmęczona, masz tyle obowiązków, daj sobie spokój. Jest, widzicie, taki wewnętrzny konflikt. I w zależności od tego, jak człowiek stara się żyć blisko Boga, to ta dusza, która jest z dwóch stron naciskana, ona podejmuje, tam się podejmuje decyzja. Albo pójdę za głosem ducha, pójdę za głosem właśnie tego, który pragnie kontaktu z Bogiem, albo okaże się, że ciało jednak było silniejsze i wygrało we mnie. I ulegam po prostu jakiejś pokusie, ulegam jakiejś słabości. Słowo Boże mówi, że w każdym człowieku dokonuje się taki wewnętrzny konflikt tak naprawdę. Konflikt po dwóch stronach. Jest z jednej strony ciało, a z drugiej strony duch. Przeczytamy ten fragment z Listu do Rzymian, 8 rozdział, werset 13. List do Rzymian, 8 rozdział, werset 13. Dziękuję. Rzymian 8:13, 1216 strona, mówi Słowo Boże: jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. I jeszcze jedno miejsce z Listu do Galacjan, 5 rozdział Listu do Galacjan, 16 i 17 werset. Zwróćmy uwagę na te słowa. Mówię więc: według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Mówi Słowo Boże o wewnętrznym konflikcie ciała i ducha. Z jednej strony duch pragnie życia dla Boga, z drugiej strony ciało pragnie jak najwięcej dla siebie i są właśnie w konflikcie, są sobie przeciwne, abyśmy nie czynili tego, co chcemy. Tak nam Słowo Boże pokazuje. Więc zwróćmy uwagę właśnie na to, że każdy z nas posiada w sobie te duchowe pierwiastki, te duchowe elementy, jakimi jest dusza i jakimi jest duch. I to jest właśnie to, co jest nieśmiertelne, to, czego zabić się nie da. Pan Jezus mówił, że właśnie ciało można zabić, ale ducha czy duszy człowieka czasem są zamiennie w Biblii używane, bo są tak blisko siebie, tak to jest ta niematerialna, ta duchowa cząstka człowieka, że czasem możecie w Biblii spotkać, że są używane właśnie jak gdyby te sformułowania dusza czy duch, nawet są używane właśnie jak gdyby zamiennie. Ale co z tego, że ciało można zabić, ale duszy nikt już nie zabije. Ducha nie sposób jest go tak uśmiercić. Także widzimy, że Słowo Boże pokazuje nam na tą konstrukcję. Pamiętamy słowa, nad którymi się zastanawiamy. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Czyli każdy człowiek tego ducha posiada. Duch jest, tak jak wspomniałem, Słowo Boże na ten temat mówi, że on jest nieśmiertelny. Ale jedna rzecz może się wydarzyć w życiu człowieka. Ten nieśmiertelny duch, którego każdy z nas posiada, może w jakiś sposób w naszym ciele zostać uśmiercony. Może w jakiś sposób zostać właśnie doprowadzony do śmierci, do takiej duchowej śmierci. Powiedzcie, zastanówmy się, jak myślicie, kiedy człowiek jest duchowo martwy, kiedy ten duch ludzki jest nieożywiony. Co powoduje, waszym zdaniem, jak uważacie, śmierć właśnie taką duchową człowieka? Co doprowadza człowieka do duchowej śmierci? Grzech. Co jeszcze? Kiedy człowieka ciało panuje nad jego duchem, wtedy zaczyna duch być właśnie uśmiercany. Jeszcze macie jakiś pomysł? Kiedy, co jeszcze może spowodować? Grzech, to, że ciało bierze górę, władzę przejmuje, kontrolę nad całym człowiekiem. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo dobrze, bardzo trafnie. Czy jeszcze coś wam do głowy przychodzi? Kiedy duch zaczyna być po prostu odcinany od życia Bożego? Nasz ludzki duch, który pragnie tej relacji, pragnie tego kontaktu z Bogiem. Jak wam się wydaje? Co trzeba zabrać, żeby tego, żeby ducha uśmiercić? Ma ktoś jakiś pomysł? Proszę? Społeczności na przykład. Bardzo dobrze. Społeczność z Bogiem. Kiedy zaczniemy ograniczać społeczność z Bogiem, nasz duch przestaje być karmiony, prawda? To dodamy jeszcze modlitwę, dodamy Słowo Boże, poodcinamy te elementy i stajemy się martwi duchowo. Kiedy grzeszymy, kiedy nie mamy relacji z Bogiem, po prostu doprowadza nas to do duchowej śmierci. I apostoł Paweł pisał o takiej właśnie duchowej śmierci w liście do Efezjan, w rozdziale drugim. To miejsce chciałbym, abyśmy dwa miejsca odczytali ze Słowa Bożego. List do Efezjan, rozdział drugi, 1262 strona i werset pierwszy. Rozdział drugi, werset pierwszy listu do Efezjan. Co mamy tutaj napisane? I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Zobaczmy, co doprowadza człowieka, to co powiedzieliście, czytamy w Słowie Bożym. Grzech doprowadza do duchowej śmierci. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły, czyli według takiego wzoru, według sposobu, który narzucał ten świat. To doprowadza do duchowej takiej śmierci, do duchowej ruiny. Wy umarliście, pisał apostoł Paweł. A w wersecie 5 tego samego rozdziału czytamy takie słowa. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Zwróćmy uwagę na te słowa, które Słowo Boże nam tutaj tak wyraźnie pokazuje i przedstawia. Człowiek grzeszny to jest człowiek, który jest duchowo martwy. On ma funkcje życiowe, jego ciało, okej, serce bije, płuca pracują, wszystko wydaje się w porządku, ale człowiek, który żyje w grzechu, który jest doprowadzony, którego duch jest doprowadzony do stanu śmierci, tak naprawdę w oczach Bożych ten człowiek jest martwy. To, że ma funkcje życiowe, to naprawdę niewiele znaczy, bo jest martwy dla Boga. Martwy jest duchowo. I to właśnie grzech człowieka doprowadza do tej duchowej śmierci. Tutaj są dwa te bardzo mocne fragmenty, które mówią o tym, że człowiek umiera przez własne upadki i umiera przez swoje grzechy. Więc widzimy człowieka, który jest grzeszny, który potrzebuje ratunku, który potrzebuje pomocy, zbawienia, usprawiedliwienia, takiego ożywienia, które może dokonać się jedynie w Jezusie Chrystusie. I Pan Jezus właśnie Nikodemowi w trzecim rozdziale Ewangelii Jana starał się tą prawdę przekazać i przedstawić, że człowiek musi się, że każdy musi się na nowo narodzić, jeśli chce być częścią Bożego Królestwa, jeśli chce znajdować się w Bożym Królestwie. Co więc zastanawiałem się, czytając ten fragment, co jest tak naprawdę kluczem do tego, żeby odwrócić się od tych martwych uczynków. Co zrobić, żeby powstać z martwych, z tego martwego, duchowego życia? Co trzeba zrobić, żeby powstać do życia? Odpowiedź jest w Słowie Bożym właśnie przeżyć nowonarodzenie. Przeżyć nowonarodzenie, doświadczyć nowonarodzenia. To jest nowy człowiek, który powołany zostaje do nowego życia. Jest właśnie tak, jak fizyczne narodzenie nastąpiło w naszym życiu i nastąpiło w życiu wszystkich ludzi, bo to, że oni są, egzystują, to znaczy, że się kiedyś fizycznie urodzili. Tak samo, jeśli mówimy o życiu wiecznym, to żeby stać się żeby mieć to życie wieczne, musimy się na nowo narodzić. To narodzenie, ono przychodzi już nie właśnie poprzez ciało, ale ono się dokonuje prosto z nieba, poprzez Ducha Świętego. Ono zachodzi w życiu człowieka, który chce pełnić wolę Bożą. To się dokonuje właśnie nie z woli człowieka, ale z woli wszechmogącego Boga. Wiecie, to może tak jeszcze brzmi troszeczkę może niezrozumiale i tajemniczo, ale za chwilę myślę, że wszystko stanie się dla nas dużo bardziej jasne. Narodzić się z Ducha. Mówimy o narodzeniu z Ducha. Co trzeba zrobić, aby narodzić się z Ducha? Tak jak ciało się narodziło, tak ten nasz duch, który był uśpiony, który był martwy, też musi zostać ożywiony, też musi się właśnie w życiu narodzić, jeśli chcemy myśleć jeśli myślimy poważnie o życiu w Bożym Królestwie. Więc otwórzmy jeszcze raz Ewangelię Jana, 3:5. Popatrzmy do tego fragmentu Słowa Bożego. 3:5 Ewangelii Jana. Mówi Pan Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Teraz mamy troszeczkę tutaj jeszcze rozwinięte to pojęcie nowonarodzenia, bo dodaje Pan Jezus oprócz tego, że kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, dodaje tutaj Pan Jezus w 5, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Jak to słowo należy rozumieć? Narodzenie z wody i z ducha. To jest ten element, to jest ta część nowonarodzenia. Nierozerwalna, absolutnie. Także nowonarodzenie, ono składa się, jak widzimy, z kilku takich elementów. I tutaj jednymi z nich są właśnie narodzenie z wody i z ducha. Kiedy czytamy Słowo Boże, to możemy dojść do wniosku i zauważyć, że narodzenie z wody to jest jak gdyby właśnie narodzenie, które powstaje na skutek tego, że wierzymy w Słowo Boże, że ono dosięgło naszego serca, dotknęło nas i za nim podążamy. W liście Tytusa, liście do Tytusa, w 3:5 listu apostoła Pawła do Tytusa, tutaj jest napisane o Słowie Bożym właśnie, które jest przyrównane do wody, do kąpieli. 3, 1294 strona. 1294 strona, 3 listu do Tytusa, 5. Zwróćmy uwagę na to słowo. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Tak jest przyjmowane, tak się właśnie często może się spotkacie z tą właśnie interpretacją, że narodzić się z wody to jest właśnie narodzenie poprzez Słowo Boże, które jest taką kąpielą dla człowieka, kąpielą odrodzenia. Można też, niektórzy interpretują również i podają w ten sposób, że to może też o chrzest wodny tutaj chodzić. Będziemy jeszcze słyszeli na ten temat. Różne są interpretacje, różne są tutaj poglądy. Niektóre się wykluczają, niektóre absolutnie można postawić obok siebie i przyjąć. Także tutaj będziemy się nad tym jeszcze zastanawiali. Ja chciałbym tutaj pójść w tym kierunku i zwrócić naszą uwagę narodzenie z wody. Tak ja to rozumiem, tak od lat, odkąd czytam Słowo Boże, że następuje poprzez Słowo Boże zrozumienie, że jestem grzesznikiem, że potrzebuję zbawienia, że potrzebuję odkupienia, że moje życie jest nieprawidłowe. No i coś zaczyna się w moim życiu dziać. Na skutek zasianego Słowa Bożego przychodzi właśnie narodzenie z Ducha. Przychodzi coś z wysokości. Zaczynam właśnie iść w kierunku Boga. Zaczynam myśleć o tym, jak wygląda moje życie, że coś powinienem zrobić, że coś powinienem zmienić. I to ziarno, które było Słowa Bożego, które było zasiane w moim sercu, Duch Święty właśnie powoduje, że przychodzę do Jezusa Chrystusa, że następuje taki moment w moim życiu realnego spotkania się z Jezusem Chrystusem. Takiego realnego właśnie oddania Jemu swojego życia. Jezus staje na drodze mojego życia, a ja moje życie poddaję pod Jego władzę i pod Jego panowanie. Oddaję Mu wszystko. Takie spotkanie z Jezusem Chrystusem to jest to, co zmienia całkowicie życie człowieka. Człowiek staje się nowym człowiekiem. I chciałem taki przykład, żebyśmy sobie przypomnieli takiej jednej postaci, o której na pewno bardzo dobrze znacie i słyszeliście nieraz. To jest Zacheusz, 19 rozdział Ewangelii Łukasza. Nie będziemy tego całego miejsca, fragmentu odczytywać, tylko na wybranych wersetach się skupimy. 19 rozdział Ewangelii Łukasza, 1124 strona. Tutaj mamy opisaną tą postać, tego właśnie człowieka, który był przełożonym nad celnikami, który w swoim życiu nie postępował sprawiedliwie, postępował nieuczciwie, naciągał ludzi, wymuszał na nich więcej niż się należało i gdzieś to w jego życiu po prostu było niestety obecne, ale miał wielkie pragnienie. Był taki, jaki był, ale gdzieś kiedyś musiał usłyszeć o Panu Jezusie. Gdzieś musiała go dojść wieść o tym, że jest ktoś taki jak Jezus Chrystus i że będzie przechodził właśnie taką, a nie inną drogą. I co zrobił ten Zacheusz? Przygotował sobie miejsce, że był niewielkiego wzrostu, mówi Słowo Boże, to wspiął się na drzewo i czekał, kiedy Jezus będzie przechodził. Miał pragnienie w swoim sercu zobaczyć Jezusa. Chciał zobaczyć Jezusa. Coś tam w jego sercu się działo, słuchajcie. Coś tam musiało już właśnie się dokonywać, bo miał pragnienie i nie patrzył na to, co sobie inni pomyślą. Słuchajcie, to był człowiek, który był przełożony, pełnił funkcję przełożonego. Nie był to taki zwykły i pospolity w tłumie tutaj narodu izraelskiego, czy tych, którzy tutaj się wokół Pana Jezusa przebywali, ale to był człowiek, który jakąś funkcję pełnił i nie patrzył na to, że nie bardzo mu przystoi, że to nie bardzo może wygląda. Wszedł na to drzewo. Wszedł na to drzewo i czekał. I kiedy przechodził Pan Jezus, wydarzyło się coś, czego Zacheusz zapewne się nie spodziewał. Pan Jezus sobie przechodził, szedł razem z tłumem, który go otaczał, a gdy przechodził pod tym drzewem, Pan Jezus się zatrzymał. Spojrzał na drzewo, to jest 5 werset, i powiedział do Zacheusza: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Słuchajcie, Pan Jezus dostrzega tego Zacheusza, który tam siedzi na tym drzewie. Może to tak troszeczkę z boku nawet trochę ironicznie, trochę śmiesznie mogło wyglądać. Taka właśnie postać, takie spotkanie, bardzo nietypowe spotkanie z Panem Jezusem. Tam na tym drzewie spogląda z góry, Pan Jezus patrzy w górę, spogląda na niego z dołu i mówi do niego właśnie te słowo: Zacheuszu, zejdź śpiesznie. Zejdź śpiesznie, chcę się dzisiaj zatrzymać w Twoim domu, muszę się dzisiaj zatrzymać w Twoim domu. Coś niesamowitego się dzieje. Pan Jezus przychodzi do takiego właśnie przełożonego nad celnikami, takiego grzesznika, takiego człowieka, którego Izraelici nie mieli w poważaniu, który był taki pogardzany i wyszydzany z tytułu tego właśnie, tej funkcji, którą pełnił i tego sposobu, w jaki to wszystko dokonywał. No i ludzie zaczęli od razu szemrać, w 7 wersecie mówią, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. On był znany, Zacheusz, i to była opinia o nim. Do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. Wiecie, Pan Jezus nie pogardził tym człowiekiem. Nie pogardził tym Zacheuszem, w którego sercu coś tam naprawdę się musiało dziać. Wyjątkowego, że dokonał właśnie tego, czego dokonał. Wspiął się na to drzewo, czekał na Pana Jezusa. Miał to pragnienie, aby go zobaczyć. No ale kiedy tylko Pan Jezus przyszedł do niego, to Zacheusz, napisany jest w wersecie 6, spiesznie zszedł z tego drzewa. Bardzo szybko zszedł z drzewa i co zrobił? I przyjął Jezusa z radością. Zobaczcie, to ten entuzjazm taki. Do mnie przyszedł Pan Jezus. Przychodzi do Niego w gościnę. Schodzi z tego drzewa i przychodzi i gości Pana Jezusa. I coś się dokonuje w jego sercu. Kiedy zetknął się z tą świętością Pana Jezusa. Kiedy ten Pan i Zbawiciel stanął przed Nim. Kiedy stanął, może znalazł się już w Jego domu. To Słowo Boże mówi, że Zacheusz coś złożył, taką bardzo odważną deklarację. W wersecie 8 mamy to zapisane. Powiedział tak. Stanął Zacheusz i rzekł do Pana. Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim. A jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Zobaczcie, to jest taki wspaniały przykład tego, jaka przemiana zaczęła dokonywać się w sercu Zacheusza. Tego, co to znaczy tak naprawdę przyjść do Jezusa, spotkać się realnie z Jezusem i zechcieć żyć dla Jezusa. Tutaj mamy tak wyraźnie właśnie napisane. mówi sam z siebie po prostu, to wychodzi z jego serca. Połowę mojego majątku, Panie, oddaję dla ubogich, a jeśli na kim co wymusiłem, czterokrotnie więcej oddam. Zobaczcie, do czego gotów jest właśnie Zacheusz i jaką składa deklarację. I wiecie, co Pan Jezus mówi na to? W wersecie 9 mówi Pan Jezus tak. Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Zacheusz jest takim bardzo wyraźnym przykładem, jak został właśnie ożywiony z martwych. Jak ten, który żył w takim grzechu pogrążony, nie tylko sam miał świadomość, ale i ludzie, którzy go otaczali, takie świadectwo o nim wydawali. To jest grzesznik. Jezus do grzesznika przyszedł na gościnę. Takie słowa, taką opinię wydawali o Zacheuszu. Ale Zacheusz, nie wiedzieli oni o tym, co on wewnętrznie przeżywa, jaką on przeżył w głęboką wewnętrzną przemianę, którą spowodowało spotkanie z Jezusem Chrystusem. I on chciał już, zapragnął żyć inaczej. On już nie chciał żyć w ten sposób, jaki żył. Połowę majątku mówi, że rozdał ubogim, a wszystkim, na którym wymusił, tym wszystkim chce wynagrodzić to w czwórnasób. Czterokrotnie chce wynagrodzić tym, których oszukał, których wymusił, coś zagrabił. Także widzimy tutaj na tym przykładzie, jak, co powoduje takie realne spotkanie z Panem Jezusem. Jaka zachodzi przemiana, jakie działania tutaj właśnie temu towarzyszą. I zobaczmy właśnie tych kilka punktów, które tutaj można zauważyć. Pierwsze, usłyszał Zacheusz o Panu Jezusie. Druga rzecz, miał pragnienie, aby Jezusa ujrzeć. Nawet nie myślał rozmawiać, ale ujrzeć, chociaż zobaczyć Pana Jezusa. Ale trzecie, co nastąpiło? Osobiste spotkanie z Panem Jezusem. Rozmowa Zacheusza z Jezusem. Pan Jezus się zatrzymał. To Pan Jezus pierwszy do niego właśnie przemówił. Zacheuszu, zejdź śpiesznie. Muszę się dzisiaj zatrzymać w Twoim domu. Miał Pan Jezus takie pragnienie i tak przyszedł właśnie i tak mu powiedział. I kiedy to nastąpiło, to co później mówi Słowo Boże, że zmieniło się spojrzenie na życie Zacheusza. Zmieniło się jego spojrzenie na życie. On uznał swoją grzeszność. I jeszcze jedna ważna rzecz. Nazwał Jezusa Panem. Zwrócił się właśnie takim tytułem. Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim. On mówi do Pana Jezusa Panie. Czyli uznaje Go swoim Panem, swoim zwierzchnikiem. To jest dla Niego autorytet. Jezus Chrystus mówi Panie, rozdaję połowę majątku. A na kim co wymusiłem, oddam czterokrotnie. Czyli co zrobił tutaj Zacheusz? Zaczął naprawiać szkody. Bardzo ważny element, kiedy mówimy o nawróceniu, to jest naprawienie właśnie wyrządzonych wcześniej szkód. No i szósty punkt, który tutaj sobie tak zapisałem, to, że on przyjął Pana Jezusa pod swój dach. Zaprosił Pana Jezusa do swojego życia. Zaprosił Go, przyjął Go do swojego domu. To jest takie symboliczne, ale też bardzo wymowne. I to nam pokazuje właśnie na ten pewien taką drogę, pewien proces, jak człowiek, jak każdy z nas może i powinien właśnie, jak to nawrócenie, nowonarodzenie powinno w naszym życiu przebiegać. Chciałbym powiedzieć właśnie jeszcze o kilku skutkach nowonarodzenia. Jakie ono za sobą pociąga właśnie skutki? Co jest takiego zauważalnego w momencie, kiedy człowiek przeżywa nowonarodzenie? Otwórzmy Księgę Ezechiela. Tutaj mamy bardzo ważną rzecz i bardzo ciekawą myśl, która jest wyrażona w Księdze Ezechiela w rozdziale 36, strona 928, przepraszam, bo to na drugiej stronie. Strona 928, Księga Ezechiela, rozdział 36, werset 26. To jest taka zapowiedź tego, co właśnie zaczęło się dziać w czasach tutaj, o których czytamy, nowotestamentowych już. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Pan Bóg daje taką zapowiedź. I to, co dzieje się właśnie w przypadku, kiedy człowiek spotyka się z Jezusem Chrystusem, kiedy następują te duchowe narodziny pochodzące właśnie z góry, To mówi Słowo Boże, że w miejsce tego naszego serca, które mieliśmy dotychczas, kamiennego, mówi Pan Bóg, wymienię Twoje serce na nowe. Dam Ci serce mięsiste, dam Ci serce, które będzie takie wrażliwe, które będzie takie współczujące. Dam Ci inne serce, kamień, a coś mięsistego, co ma życie, to my wiemy dokładnie i potrafimy sobie wyobrazić, jaka jest tutaj różnica. I mówi Słowo Boże, dam Wam serce nowe i ducha nowego dam do Waszego wnętrza. Słuchajcie, to jest właśnie, myślę, ta ogromna tajemnica, co się dokonuje w życiu człowieka, który spotyka się realnie z Jezusem Chrystusem, oddaje Jemu swoje życie i przeżywa to nowonarodzenie. To w życiu człowieka zachodzi właśnie ten proces wymiany starego serca na nowe, wymiany tego martwego ducha na ducha nowego, ożywionego, pobudzonego do życia dla Jezusa Chrystusa. Myśmy czytali wcześniej w liście do Efezjan, nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Umarli przez upadki, ale w momencie spotkania z Jezusem Chrystusem zostajemy ożywieni. Powstajemy do nowego życia. I w drugim liście do Koryntian, czytamy właśnie w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale, a w wersecie 17. Drugi do Koryntian 5:17, 1247 strona. 1247 strona. Drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, werset 17, mówi nam Słowo Boże w ten sposób. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Bardzo ważne miejsce Słowa Bożego. Żebyśmy czasem nie myśleli właśnie, kiedy mówimy o nowonarodzeniu, to Słowo Boże mówi, pokazuje nam, że w tym momencie zostaje stworzony w nas nowy człowiek. Staje się coś nowego. Stare przeminęło, mówi Słowo Boże, oto wszystko stało się nowe. Zaczyna człowiek żyć zupełnie nowym, odrodzonym życiem. Dotąd znajdował się w grzechu, znajdował się w upadku, znajdował się w śmierci. Miał takie niewrażliwe, kamienne serce, ale spotkanie z Jezusem Chrystusem, oddanie Jemu swojego życia powoduje to, że właśnie ten proces nawrócenia, pokuty, odwrócenia się od grzechu, przyjęcia Pana Jezusa do serca sprawia to, że przychodzi ten moment, kiedy zostajemy zrodzeni. I teraz możemy zauważyć, co się narodziło z ciała jest ciałem, co się narodziło z ducha jest duchem. Musicie się na nowo narodzić, więc Słowo Boże pokazuje nam, że ten proces musi zajść w życiu każdego z nas, jeśli chcemy właśnie żyć dla Boga i znajdować się w Bożym Królestwie. Musi nastąpić ten proces nowonarodzenia, tej wymiany tego, co stare, wymiany na nowe, zastąpienia całkowitego, a nie tam poprawiania, naprawiania, doklejania, łatania. Nie w ten sposób. Słowo Boże mówi, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I za chwilę będę chciał jeszcze też wspomnieć i pokazać, jak wygląda właśnie życie człowieka nowonarodzonego. Chociaż ten temat i owoce nowonarodzenia będziemy jeszcze szczegółowo omawiali w dniu jutrzejszym. Także nad tym się będziemy też zastanawiać, ale to, że my musimy właśnie, żyjemy takim nowym życiem, to chciałbym, żeby każdy z nas głęboko sobie właśnie to uświadomił i głęboko to wziął sobie do serca. To właśnie odnowienie, które następuje w Jezusie Chrystusie. List do Kolosan, 3 rozdział. Na ten temat co nieco mówi, 3 rozdział listu do Kolosan, od wersetu 9 przeczytamy, 1274 strona. 1274 strona. Tu jest mowa właśnie o rozmaitych rzeczach. Cały ten trzeci rozdział jest pięknym rozdziałem, który polecam, abyście sobie przeczytali, abyście często do niego sięgali, wracali. On pokazuje, jak powinno wyglądać życie człowieka nowonarodzonego. Co powinien myśleć, w jakim kierunku dążyć, jak postępować, jak rozmawiać, jak się zachowywać i tak dalej. Wszystko tu jest, słuchajcie, bardzo szczegółowo opisane. Ale ja chciałem się skupić tylko na fragmencie od wersetu 9. Od wersetu 9 i przeczytamy do wersetu 11. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Widzimy tutaj właśnie to, co apostoł Paweł pokazuje. Stary człowiek ze swoją poprzednią naturą, grzesznym postępowaniem został zdjęty, zewleczony, odrzucony, a mamy być przyobleczeni. Zostaliśmy przyobleczeni w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu Boga. To jest to przyobleczenie właśnie z wysokości. To jest ta przemiana, która zachodzi właśnie w naszym duchowym życiu. Kiedy ona następuje? W momencie, kiedy tak realnie, z otwartym sercem i pragnącym spotykamy się z Jezusem Chrystusem. Kiedy przeżywamy właśnie to osobiste spotkanie i przyjście do Jezusa Chrystusa. Co jeszcze charakteryzuje człowieka nowonarodzonego? Co jeszcze można by było i warto byłoby wspomnieć? To, że on ma inne myśli i inne pragnienia niż miał wcześniej, niż miał dotychczas. Zaczyna żyć innymi rzeczami. Ma pragnienie, aby jak najwięcej poznawać Boga. Ma pragnienie, aby jak najwięcej wzrastać w Słowie Bożym. Ma pragnienie spędzania czasu w modlitwie, w uwielbianiu Boga, w śpiewaniu, w wywyższaniu Boga. Szuka kontaktu, relacji z innymi wierzącymi. Myśli o takich spotkaniach jak nabożeństwa, jak zjazdy, obozy. Ma pragnienie, chce. To są, wiecie, takie bardzo wizualne, zauważalne rzeczy. Czy człowiek przeżył nowonarodzenie, czy nie? Czasem niektórzy mówią, a no tak, byłem, pomodliłem się, wyszedłem do przodu, wyznałem grzechy, przyjąłem Pana Jezusa, a w życiu nic się nie zmieniło. Albo bardzo, bardzo niewiele. Wiecie, to są rzeczy, które są i powinny być zauważalne. Ta przemiana, która wewnątrz nas zachodzi, ona staje się również zauważalna i taka możliwa do odczytania przez innych. I to jest takie zupełnie naturalne. I to jest takie piękne, kiedy możemy obserwować, kiedy widzimy tych, którzy się nawracają do Boga, którzy szczerze przychodzą do Niego, którzy zaczynają żyć innymi rzeczami niż żyli, myśleć w inny sposób, postępować w inny sposób. To jest coś takiego niesamowitego. Kiedy mają takie pragnienie bycia razem, przebywania w Bożej obecności. To są właśnie te wszystkie takie elementy, które możemy zaobserwować, które możemy tak bardzo wyraźnie zauważyć. Czasem się zdarza usłyszeć takie zdanie, takie wypowiedzi, że ktoś przeżył faktycznie, przeszedł tą drogę, o której mówi Biblia. Drogę właśnie poprzez zrozumienie, że jest grzesznikiem. Następnie poprzez wyznanie, zerwanie z grzechem, jego źródłem. Takie przyjście, szczerą pokutę przed Panem Bogiem, wyznanie swojego grzechu, przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca, uznanie Go Panem. Ktoś to przeżył wszystko, a mówi, ja nie mam takiej pewności, czy faktycznie jestem osobą zbawioną. Bo ja tego nie czułem. Nie wiem, czy się czasem spotykacie, ale ludzie zaczynają mówić w kontekście życia duchowego i włączać w to emocje. Czułem albo nie czułem. To, co ja czuję, to wiecie, nie zawsze idzie w parze z tą rzeczywistością. I to jest bardzo ważne, żebyście nie polegali na swoich uczuciach. Uczucia czasem nas wprowadzają w błąd. Powodują, że mylnie odbieramy rzeczywistość. My jako ludzie wierzący opieramy swoją wiarę nie na uczuciach, ale opieramy na Słowie Bożym. Jeśli realizuję Słowo Boże, wypełniam je w moim życiu, to ja nie muszę tego czuć. Ja to po prostu wiem, że zostałem zbawiony, usprawiedliwiony, obmyty krwią Pana Jezusa. Ja po prostu to wiem. Nie róbcie takiego błędu, że polegacie na swoich uczuciach, wyczekujecie, czuję, nie czuję, czuję Bożą obecność, czy jej nie czuję. Wiecie, to czy czujesz, że Bóg jest z nami tutaj na tym miejscu, że z nami jest Pan Jezus, to czy czujesz, czy nie czujesz, nie ma żadnego znaczenia na to, czy On tutaj naprawdę jest. Bo On powiedział, że ja jestem tam, gdzie jest dwóch lub trzech zebranych w imię moje. Zobaczcie, nie ma tu ani słowa o odczuciach, czy wy czujecie, czy nie czujecie, ale Pan Jezus mówi, jeśli przynajmniej dwie, albo trzy osoby, albo więcej przyszły w moim imieniu, to Pan Jezus mówi, ja wam gwarantuję moją obecność na tym miejscu. Ona jest zupełnie niezależna od mojego uczucia. Ona jest zależna od mojej wiary. Czy ja w to wierzę i otwieram swoje serce na obecność Pana Jezusa, czy jestem po prostu zamknięty i faktycznie ja wtedy nie będę przeżywał, nie będę korzystał z tej obecności mojego Pana. Będzie dla mnie po prostu tak, jakby Go nie było. Mogę tak zamknąć i ścisnąć swoje serce. I myślę, że niejednokrotnie to w swoim życiu przeżywaliście. To się niejednokrotnie zdarza. Ktoś nagle zostaje właśnie tak pobudzony, rozmodlony, mamy czas modlitwy. Ktoś zaczyna właśnie chwalić, wielbić Boga, przeżywa tą realną obecność, społeczność z Bogiem, a ktoś obok po prostu myśli o niebieskich migdałach, nie wiadomo gdzie jest, nie wiadomo gdzie się znajduje i tak po prostu nawet nie rozumie tego swojego rówieśnika, kolegi czy koleżanki. Co się z nim dzieje? Jak to jest właśnie, że on coś takiego przeżywa, a ja nic nie czuję? Nie czujesz, nie przeżywasz, bo jesteś zamknięty, albo nie wierzysz w to po prostu, że Bóg może dotknąć twojego serca i ciebie przemienić. Dlatego tutaj jest najistotniejsza w naszym życiu duchowym, chodzeniu z Bogiem, jest nasza wiara. A wiara wynika, wiara opiera się na Słowie Bożym. Wiara pochodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Tak czytamy właśnie w Bożej Księdze. Także nie opierajcie swojej wiary, swojego życia duchowego na emocjach, na odczuciach i tym podobnych rzeczach, ale opierajcie się na Słowie Bożym. To chciałem właśnie jeszcze wspomnieć i nadmienić. I ostatni taki punkt, który chciałbym z wami poruszyć, przedostatni w zasadzie, to jest punkt, który dotyczy nowonarodzenia w życiu dzieci wierzących. Czyli większości z was, którzy pochodzicie z rodzin wierzących, którzy macie jednego bądź dwójkę rodziców wierzących. Wiecie, jest coś, co z takimi, jak to powiedzieć, porządnymi dziećmi. Tutaj ciocia Asia troszeczkę wspomniała właśnie, że też z takiego domu pochodziła, była taka grzeczna, ułożona i w ogóle, ale coś musiało w jej życiu również zajść. Czasem niektórzy mają problem właśnie na tym tle, skoro ja tak mocno w życiu nie grzeszę, nie jestem jakimś takim uzależnionym, nie wpadłem w jakieś nałogi, nie wiadomo co, nie robię złych rzeczy i tak dalej, żyję sobie w jakiś sposób taki, no powiedzmy, który staram się żyć według tego, czego nauczyli mnie rodzice, czego nauczyło mnie Słowo Boże, to co ja potrzebuję tak naprawdę w życiu? Czy taki człowiek, czy takie dziecko potrzebuje nowonarodzenia? Taki, powiedzmy w cudzysłowie, taki porządny chłopak, dziewczyna, gimnazjalista, czy też potrzebuje w swoim życiu nowonarodzenia, czy nie? Jeśli on nie trwa w grzechu, wiecie, nowonarodzenie, ono jest poprzedzone nawróceniem. Nawróceniem, czyli odwróceniem się od grzechu, tak? Zerwaniem z grzechem, a zwróceniem się w kierunku Boga. To skoro ktoś nie trwa w grzechu, nie jest taki utaplany, umoczony, każdemu się zdarzy zgrzeszyć, ale to jest, wiecie, jednorazowe. Raz na jakiś czas gdzieś nie posłucha rodziców, może głos podniesie, może gdzieś okłamie, ale zaraz pokutuje, woła, prosi, przeprasza Pana Boga, przychodzi do rodziców też z jakimś żalem, czy do innych osób, które skrzywdził i tak stara się żyć dla Boga, nie żyje w takim grzechu, to co wtedy? Co taki człowiek właśnie, czy czegoś potrzebuje jeszcze w chodzeniu z Bogiem, czy nie? Dotąd mówiliśmy o tych przypadkach takich jednoznacznych, gdzie człowiek świadomie zabrnął, spowodował grzech, jego duchową śmierć, nie żył dla Boga, nie żyje dla Boga, jest taki nieożywiony, wszystko co robi to tylko dlatego, że mu się każe, a tak naprawdę żyje swoim życiem, Bóg jest dla niego na razie zupełnie czymś odległym, nie ma w nim tego duchowego życia. To sprawa jest wtedy prosta. Przychodzi ten moment, przychodzi do Jezusa Chrystusa, oddaje swoje życie, chce tej duchowej przemiany, ona zaczyna następować. Ale co z takimi, którzy właśnie w taki pewien sposób żyją prawidłowy i zgodny, tak jak to powinno być? Na tym się niejednokrotnie przychodzi zastanawiać. Słowo Boże mówi coś szczególnego też o dzieciach z rodzin wierzących. Wiecie, szczególna Boża łaska towarzyszy nad wami, nad waszym, nie wiem, młodszym rodzeństwem, jeśli posiadacie takie. Jest coś naprawdę wyjątkowego i niesamowitego. W liście do Koryntian, pierwszy list, 7:14. Może odczytajmy to miejsce, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że to jest tutaj właśnie napisane. Pierwszy list do Koryntian, 7, 1231 strona. 1231 strona, 7, a werset 14. Zobaczmy, co mówi Słowo Boże. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. Słowo Boże mówi o świętych dzieciach. Zobaczcie. Słowo Boże mówi i pokazuje, że dzieci rodziny wierzącej, przynajmniej jedno z rodziców, tu jest napisane, że przynajmniej jedno, mąż poganin uświęcony przez żonę, jest pogankę, żona poganka uświęcona przez wierzącego męża, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. Jeśli jedno z rodziców jest wierzące, to już ta szczególna Boża łaska nad tym dzieckiem spoczywa. Pan Bóg daje swoją taką właśnie ochronę, daje swoją taką łaskę, która i swoje błogosławieństwo, które sprawia, że dziecko jest dzieckiem świętym. Do pewnego momentu oczywiście, do tego momentu, kiedy pojawi się świadomość grzechu, do tego momentu, kiedy zacznie ono świadomie decydować, popełniać grzech, ulegać pokusom, no to ono już wychodzi spod tego płaszcza i tego parasola, tej świętości, zaczyna żyć jakby swoim życiem, ale ta Boża łaska mimo wszystko dalej nad tym dzieckiem towarzyszy i Pan Bóg w szczególny sposób o takie dziecko się upomina i będzie się upominał. I to ma miejsce w waszym życiu również. Czasem nie jeden z was, myślę, że pobłądził w życiu, pomimo waszego młodego wieku, myślę, że nie jednemu z was zdarzyło się właśnie po prostu odejść i to odejść daleko od Boga. Dotykać rzeczy, których dotykać nie powinniście, wchodzić w takie obszary, w takie tematy, których absolutnie nie powinniście nigdy dotykać ani spoglądać i takie zaczęło się taplanie po prostu grzechem. Ale wiecie, jak Boża łaska działa? To, że jesteście na tym miejscu dzisiaj, to jest dowód Bożej łaski. To, że Bóg chce do was mówić. To, że was na różne sposoby ochrania. Słyszeliśmy świadectwo Marleny nie tak dawno, która właśnie mówiła o sobie, o tym wieku gimnazjalnym, jak okłamała rodziców, jak ich oszukała perfidnie, jakie potem miała i mogła mieć nieprzyjemności, kiedy jej ten podali środek jakiś usypiający do napoju. I urwał jej się, jak to się mówi, film. Nic więcej nie pamiętała. Tak się po prostu jej koledzy, jej znajomi taki sobie żart zrobili. Mieli spokój, nie zawracała im głowy i mogli się tam bawić sobie, imprezować ile chcieli. Zobaczcie, do czego, dzięki Bogu do niczego tam nie doszło, ale to w większości przypadków to się tak nie kończy po prostu. W większości przypadków tak się nie kończy. Wyglądało bardzo na początku niewinnie, ale zobaczcie, co dalej się okazało? Ta Boża łaska i ta Boża ochrona, która jest nad dziećmi wierzącymi, to, że właśnie dał Pan Bóg taką opiekę i ochronę i to, że mogła jednak zwrócić się do Boga, nawrócić do Niego, przyjść w Jego zbawcze ramiona, to jest Boża łaska. I tak samo do was, Pan Bóg właśnie puka, stuka do waszych serc. No i dzisiaj jesteście na etapie, kiedy już podejmujecie osobistą decyzję o tym, czy chcecie żyć dla Boga, czy żyć dla Niego nie chcecie. To jest wasza osobista już decyzja. Jesteście w takim wieku, kiedy już świadomie decydujecie i to, co musiałoby zajść w waszym życiu również, to jest takie osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. Mówię teraz właśnie też do tych osób, które żyją tak sobie, powiedzmy, w taki łagodny sposób, może bez takich właśnie różnych przykrych sytuacji, o których wspominaliśmy, ale tutaj też musi nastąpić coś takiego, jak takie osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, które spowoduje przemianę waszego myślenia, które spowoduje właśnie pragnienie życia dla Jezusa, jeszcze większe niż macie obecnie, które spowoduje to, że na pierwszym miejscu waszego życia będzie Jezus Chrystus, a potem wszystko inne daleko, daleko w tyle. To jest właśnie coś, co musi w życiu nastąpić. To jest, myślę, taki klucz właśnie, który otwiera właśnie tą drogę do tego przeżycia, jakim jest nowonarodzeniem. Czyli spotkanie z Jezusem zmienia ludzi. Spotkanie z Jezusem zmienia całe życie. Wywraca wszystko do góry nogami, ale stawia właśnie w tym właściwym porządku. Stawia wszystko na nogach. Całe życie wtedy staje na właściwym miejscu. To spotkanie z Jezusem. Realne spotkanie z Jezusem Chrystusem. Człowieka, który ma otwarte serce, który ma pragnienie, sprawia, że już nic nie jest takie same. Stare przemija, wszystko staje się nowe. Jeden taki przypadek, który Słowo Boże opisuje, to jest apostoł Paweł. Znacie go pewnie i słyszeliście o nim bardzo wiele. W liście do Filipian apostoł Paweł o sobie napisał dwa wersety tutaj, które takie świadectwo wydaje o sobie. Bardzo niesamowite świadectwo. Trzeci rozdział listu do Filipian, 1269 strona, werset 5 i 6. Apostoł Paweł tutaj pokazuje na pewną rzecz. Mówi tak. Obrzezany z dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Słuchajcie, nieczęsto się zdarza usłyszeć, przeczytać takie słowo świadectwo o człowieku, który mówi, że on tak trzyma się Bożego prawa, trzyma się tej sprawiedliwości opartej na zakonie, czyli na prawie Bożym, tak się tego trzyma żarliwie, że może powiedzieć o sobie, co do tego jestem człowiekiem bez nagany, żadnego zarzutu. Zobaczcie, żarliwy, faryzeusz, wykształcony właśnie, poważany, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, Izraelita, rodowity. Wspaniałe wydawałoby się świadectwo. Wspaniałe świadectwo, ale ten apostoł Paweł, który z tej gorliwości dla Boga żył tak, powodował właśnie co do żarliwości, że stał się prześladowcą ludzi wierzących, bo wydawało mu się, że Pan Bóg od niego tego oczekuje, wymaga. On wydaje takie świadectwo, co apostoł Paweł, czego mu brakowało w życiu? Spotkania z Jezusem Chrystusem. Wydawało się, że wszystko już, co mieć powinien, posiada. Ale spotkanie z Jezusem Chrystusem, ono całkowicie zmieniło jego życie. Słuchajcie, całkowicie. 9 rozdział Dziejów Apostolskich. Nie będziemy tego na pewno odczytywać w całości. 1179 strona. Ale tu jest właśnie ta bardzo ważna rzecz zapisana i nam przekazana. 9 rozdział Dziejów Apostolskich opisuje spotkanie Saula, jeszcze wtedy tak miał na imię, zanim zostało mu nadane imię Paweł, więc jeszcze tutaj mamy go przedstawionego jako Saula, który w pierwszym wersecie mówi Słowo Boże, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana. Taki zdyszany apostoł Paweł, Saul, jeszcze wówczas faryzeusz, przychodzi do arcykapłana, bo chce mordować, chce wyrzynać chrześcijan. To jest jego takie, no, to czym się trudził, aby wrzucać do więzień, aby doprowadzać ich do śmierci. Był prześladowcą drogi pańskiej. I kiedy udaje się na tej drodze do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba. Nagle na jego drodze jest ogromna jasność, upada na ziemię i słyszy głos, który do niego mówi: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Nie wie, kto do niego mówi. Jest ogromna światłość, ktoś do niego mówi. On zadaje pytanie, kto ty jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Mamy spotkanie Saula z Jezusem Chrystusem. Bardzo takie realne, bardzo, zobaczmy, osobiste spotkanie. I Pan Jezus mówi do niego: powstań, idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. I tutaj Saul powstaje i udaje się w to miejsce, o którym mówi. Oślepł, przez 3 dni nie widział, nie jadł i nie pił. Werset 9 odczytałem. Także widzimy, przeżył apostoł Paweł spotkanie z Jezusem Chrystusem. Ale to spotkanie go całkowicie zmieniło. Pan Jezus mu dał instrukcje, wskazówki. Powiedział, że to jest ten Jezus, którego on prześladuje. I on więcej już od tego momentu Pana Jezusa, jego uczniów, nie prześladował. Czytamy w kolejnych wersetach, że przyszedł do ucznia o imieniu Ananiasz. Ten się za nim pomodlił, włożył na niego ręce. I w wersecie 18 czytamy: i natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał. Wstał i został ochrzczony. Zobaczmy, przeżył takie spotkanie, osobiste spotkanie Saul jeszcze wówczas z Jezusem Chrystusem. Przeżył i dokonała się niesamowita przemiana w jego życiu. Ludzie, którzy go dotąd znali, oni nie poznawali go, bo on od praktycznie z miejsca zaczął. Werset 20, gdy przyjął, 19, gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. Kilka dni przebywał z uczniami, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy się temu dziwili, co robi ten Saul. Dlaczego on po prostu tak postępuje? Oni myśleli, że to jakiś może jakiś podstęp, czy co to w ogóle się takiego dzieje? Ten, który jeszcze chwilę temu prześladował chrześcijan, teraz zaczyna głosić Jezusa Chrystusa. Chciałem właśnie, abyśmy ten przykład zobaczyli i zrozumieli, jak głęboka zaszła przemiana w życiu właśnie Saula. Jak głęboka zaszła w jego życiu przemiana i do czego właśnie doprowadziła. Całkowita, radykalna zmiana kierunku jego działania, zmiana kierunku jego życia. I kiedy my myślimy o tym spotkaniu naszym z Panem Jezusem Chrystusem, to Ja chciałbym również zwrócić naszą uwagę, że ono powinno nas właśnie prowadzić do takiej głębokiej przemiany naszego życia. Do takiego odwrócenia się właśnie od tego, co jest grzeszne, a zwrócenia się do świętego Boga. Spoglądnięcia na Niego, oddania Jemu swojego życia. W Słowie Bożym jest mnóstwo przypadków, które opisują, jak radykalnie zmieniło się życie ludzi po spotkaniu z Panem Jezusem. Słyszeliśmy przykład Zacheusza, no ale apostoł Piotr też dzisiaj był wspomniany rano. Mówi: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. A później po prostu staje i głosi Jezusa Chrystusa, nie baczy na nic, ale wiernie podąża Jego śladami. Mateusz, celnik, ten, który również był taki pogardzany, zostawia wszystko, idzie za Jezusem Chrystusem, chce iść i głosić Jego Ewangelię, chce iść i uczyć się od Pana Jezusa. Wiele przypadków, wiele osób, postaci na stronicach Słowa Bożego jest opisanych, który przeżyło taką właśnie głębokie spotkanie z Jezusem i to wpłynęło radykalnie na zmianę ich życia. W 5 rozdziale Ewangelii Jana, kończymy już nasze rozważanie, w 5 rozdziale Ewangelii Jana jest opisany, Pan Jezus tutaj przedstawił właśnie, jak wygląda życie człowieka, pewien taki proces, który zachodzi, kiedy człowiek zwraca się do Niego, co następuje. 5 rozdział Ewangelii Jana, 24 werset, bardzo wyraźnie tutaj jest to zaznaczone, mówi Pan Jezus takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Ja myślę, że już po tym wykładzie, po tej części rozumiemy, że tutaj też chodzi o tych ludzi umarłych duchowo. Ci, co umarli, mówi Pan Jezus, którzy usłyszą głos Syna Bożego, żyć będą. Zobaczcie, jak człowiek może powstać z martwych za życia. Powstać z tego duchowej śmierci, powstać do życia dla Boga. O tym nam Słowo Boże mówi i to staramy się dzisiaj właśnie i w czasie tego zjazdu wam przekazać. Nasze grzechy doprowadziły do oddzielenia od Boga. Staliśmy się martwi duchowo. Potrzebujemy powstać z tych martwych, a tym, który może nas przywrócić do życia, jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. I tu Słowo Boże mówi, pokazuje, że ten, który przychodzi do Pana Jezusa, słucha Jego słowa i wierzy w to słowo, wierzy w to, co Pan Bóg powiedział, ten człowiek ma żywot wieczny, nie stanie przed sądem, ale co? Mówi Słowo Boże, przeszedł ze śmierci do żywota. Wiecie, to my tego nie widzimy fizycznie naszymi oczyma, kiedy nawracamy się do Boga, ale w tej duchowej rzeczywistości to wszystko się dzieje, dokonuje i następuje. Człowiek przechodzi, który był martwy, przechodzi ze śmierci, mówi Słowo Boże, do życia. Przechodzi jak przez ten pomost po prostu. Z jednej strony śmierć, a z drugiej życie. Przechodzi, to jest, ja sobie to wyobrażam, wiecie, często tak, jakbym stał nad jakąś przepaścią i ta część, na której stoję, to jest śmierć, a przede mną jest właśnie ta przepaść, przestrzeń i tam jest pokazane życie. I muszę w jakiś sposób to przejść. Jak tego dokonać właśnie? Ja się znajduję w śmierci. Czasem mi się wydaje, że to tak po prostu jak taka lina, wiecie, która tak się buja i możesz w pewnym momencie na nią skoczyć i jej się uchwycić i cię przeniesie po prostu na drugą stronę. Ale jakiej to trzeba odwagi czasem, żeby właśnie zaryzykować, wykonać ten skok w tym odpowiednim momencie, jej się uchwycić i pozwolić, i ona nas przeniesie i wtedy znajdziemy się po drugiej stronie na tym bezpiecznym brzegu. Tak właśnie w naszym życiu duchowym, kiedy Pan Jezus kieruje do nas swoje zaproszenie, On kieruje, On woła, On się upomina do nas o nasze życie, chce tego, żebyśmy poszli razem z Nim i żebyśmy ze śmierci przeszli do żywota. Jezus Chrystus chce dać Tobie i mi właśnie życie wieczne. Chce, żebyśmy się na tym drugim brzegu znaleźli. Nie żyli w śmierci, w tym właśnie miejscu potępienia, które rodzi tylko właśnie grzech, które rodzi nieszczęście, a końcem tego jest wieczne potępienie. Pan Jezus chce Ciebie przenieść. I to właśnie ta lina, to jest właśnie Słowo Boże, którego możemy uchwycić. To jest Jezus Chrystus, którego możemy się złapać i który daje nam zbawienie i przenosi nas właśnie do życia. Dlatego ja chciałem Was też zachęcić do tego, abyśmy modlili się za moment, abyśmy mieli taki czas wspólnej modlitwy, kiedy będziemy mogli indywidualnie rozsądzić i zobaczyć, po której stronie się znajduje. Jeśli znajduje się po stronie śmierci, to chciałem powiedzieć, to nie zwlekaj i nie czekaj, ale podejmij decyzję o tym, żeby przyjść do Jezusa Chrystusa dzisiaj, żeby przyjść do Jezusa Chrystusa teraz, żeby tego nie odkładać na później, bo to później to może już nigdy nie nastąpić tak naprawdę. Dzisiaj, jeśli jest twoje serce pobudzone, to jest coś naprawdę wyjątkowego, kiedy Bóg dotyka twojego serca i porusza ciebie wewnętrznie i zaczynasz widzieć, że twoje życie nie jest w porządku, że tak naprawdę potrzebujesz Jezusa Chrystusa, potrzebujesz Jego zbawienia. Werset, który jest przewodnim wersetem, brzmi: musicie się na nowo narodzić. Musimy, jeśli chcemy znaleźć się w Bożym Królestwie. Musimy, jeśli chcemy żyć wiecznie z Jezusem Chrystusem. Ale jeśli nie chcesz tego osiągnąć, jeśli nie chcesz tam się znaleźć, to oczywiście nic nie musisz robić. Bóg ciebie do niczego nie zmusza, ale dał ci tą wolną wolę, którą właśnie możesz się posłużyć. Albo żyć dla Jezusa Chrystusa, albo odrzucić Jego zaproszenie. Albo jak to czasem robicie, odłożyć na później. Może kiedyś skorzystam, dzisiaj jeszcze nie. Słuchajcie, bardzo, bardzo błędna postawa. Bardzo ryzykowna postawa, bo to jest jak z tą liną. Ona dzisiaj się przybliża do ciebie, jest na wyciągnięcie twojej ręki. Może jest bardzo blisko, może już była bardzo blisko, może jeszcze się przybliżyła, ale ona może też zacząć się za chwilę po prostu oddalać. I tak daleko będzie, że już nie będziesz w stanie sięgnąć, choćbyś chciał. I tutaj żaden człowiek nie ma gwarancji na to, że zawsze Pan Bóg będzie do mnie przemawiał i ciągle będzie dawał mi tą szansę. Dlatego chciałem zaapelować do wszystkich, którzy w swoim życiu nie skorzystali jeszcze z tej łaski, aby swoje życie oddać w ręce Jezusa Chrystusa, przeżyć takie realne spotkanie z Jezusem Chrystusem. Chciałem do was zaapelować, zróbcie to dzisiaj. Jeśli czujesz w swoim sercu to takie pragnienie, jeśli czujesz ten taki, że ciebie ciągnie w kierunku Jezusa Chrystusa, to nie bądź obojętny, nie bądź obojętna, ale zrób ten krok. Tak jak Zacheusz wszedł na drzewo, tak my możemy też właśnie w jakiś sposób fizycznie przyjść do Jezusa Chrystusa. Po prostu zamknąć swoje oczy i w modlitwie przyjść do Niego, oddając swoje życie, przepraszając za swoje grzechy, za to, co uczyniliśmy, co przychodzi nam na myśl. Wyznając Panu Jezusowi, prosząc o Jego przebaczenie, oczyszczenie świętą krwią i prosząc o to nowe życie. Słowo Boże mówi, że w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w wersecie 9 i 10, że jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Tak mówi nam Słowo Boże. Jeśli swoimi ustami najpierw wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem. Co to znaczy Panem? To znaczy, że Ty zgadzasz się, że Ty dobrowolnie godzisz się na to, żeby był królem Twojego życia, żeby On panował w Twoim życiu, że chcesz każdą dziedzinę swojego życia poddać pod panowanie Jezusa Chrystusa. Wtedy uznajesz, mówisz: Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem, bądź moim Panem, kieruj mną, prowadź mnie. To jest właśnie to wyznanie, o którym Słowo Boże mówi. Jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, co mówi Słowo Boże? Jaką daje gwarancję? Zbawiony będziesz. Amen. Tak mówi Słowo Boże. Będziesz zbawiony, jeśli przyjmiesz Jezusa Chrystusa, jeśli oddasz Jemu swoje właśnie życie. W liście, w Ewangelii Jana w 1 rozdziale jest takie miejsce, które na pewno słyszeliście niejednokrotnie i je również zacytuję. W 1 rozdziale werset 12 i 13 mówi nam tak. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, tym, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa do swojego życia, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa do swojego serca. To, że chodzicie od maleńkości, od dziecka do zboru, to jest bardzo dobra rzecz, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Teraz jesteście w takim wieku, kiedy musicie osobiście zadecydować i przyjąć albo odrzucić Jezusa Chrystusa w swoim życiu. On stoi i kołacze, tak Słowo Boże nam pokazuje. Jezus mówi: oto stoję u drzwi i kołacze, trzeci rozdział objawienia Jana. Stoi Pan Jezus i puka, stoi i puka do twojego serca, chce tam wejść i zamieszkać. I jeśli Go przyjmiesz z wiarą, spełniając te rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj już wielokrotnie, tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Możesz zostać zrodzony na nowo, możesz stać się Bożym dzieckiem, jeśli
wierzysz w imię Jezusa Chrystusa i przyjmujesz Go do swojego serca, zapraszasz Go i oddajesz swoje życie pod Jego panowanie. Zobaczcie na werset 13, on mówi dalej, Słowo Boże, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tu jest ta mowa o tym duchowym narodzeniu. Ci, którzy narodzili się nie z krwi i nie z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny. Którzy nie narodzili się ze swojej matki, ale którzy narodzili się z Boga, do których przyszło i dotarło właśnie, których udziałem stało się nowonarodzenie, które pochodzi z wysokości. Dlatego ja chciałbym wszystkich was zachęcić do modlitwy. Prosiłbym o powstanie. Będziemy się wspólnie modlić. I chciałbym, żebyśmy zaśpiewali pieśń przed modlitwą, pieśń, która nosi tytuł Przyjdź.